Apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan o dwóch drogach, dwóch sposobach usprawiedliwienia: poprzez uczynki prawa i poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Apostoł wielokrotnie podkreśla, że ta pierwsza droga, poprzez uczynki, jest nieskuteczna, niewykonalna i że jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa można być usprawiedliwionym przed Bogiem. Przeczytajmy 16 wiersz 2 rozdziału listu do Galacjan. Wiemy, że człowiek nie dostępuje usprawiedliwienia dzięki wypełnianiu przepisów prawa, lecz dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Ja też zaufałem Chrystusowi, aby uzyskać usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa, a nie przez wypełnianie przepisów prawa, bo tym sposobem nikt nie może być usprawiedliwiony. Apostoł pisze: my wiemy, a więc Ewangelię tę głoszą obaj wielcy apostołowie, zarówno Piotr, jak i Paweł. Jest ona potwierdzona przez ich osobiste doświadczenie. Paweł pisze: myśmy uwierzyli. I wreszcie jest ona potwierdzona przez Pismo Święte Starego Testamentu, bo apostoł cytuje tu Psalm 143, gdzie czytamy: z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Mając taką potrójną argumentację, powinniśmy przyjąć tę biblijną naukę o usprawiedliwieniu jedynie z wiary, choć w sposób naturalny i tak każdy z nas ma skłonności do samousprawiedliwiania się. Słowa apostoła Pawła są jednak zupełnie jasne i powinny być dla nas przekonywujące. Mimo to były podważane za jego dni i są podważane także dzisiaj. Apostoł przechodzi więc po wyłożeniu swej nauki o usprawiedliwieniu do udowodnienia jej i wytacza szereg argumentów. Przeczytajmy 17 i 18 wiersz 2 rozdziału. Jeśli szukając w Chrystusie usprawiedliwienia ujawnieni zostaliśmy jako grzesznicy, to czy Chrystus miałby być sługą grzechu? Nic podobnego. Gdybym bowiem budował na nowo to, co zburzyłem, okazałbym się przestępcą. Nie są to łatwe słowa. Jak je rozumieć? Krytycy Pawła argumentowali w następujący sposób. Twoja doktryna, Pawle, doktryna o usprawiedliwieniu wyłącznie przez wiarę w Chrystusa, bez uczynków, jest niebezpieczną nauką. Osłabia ona bowiem poczucie odpowiedzialności moralnej człowieka. Bo jeśli może on być przyjęty przez Boga jedynie dzięki zaufaniu Chrystusowi, bez żadnej konieczności czynienia dobrych uczynków, to zachęca go to po prostu do łamania przykazań. Ludzie i dzisiaj jeszcze w ten sposób argumentują. Jeśli Bóg usprawiedliwia złych ludzi, to po co czynić dobro? Czy nie możemy tak postępować, jak nam się podoba? Żyć tak, jak nam jest najwygodniej? Apostoł stara się odpowiedzieć na tego rodzaju krytykę. Pisze najpierw: z pewnością nie jest tak, a w innych tłumaczeniach znajdujemy wyrażenie: nie daj tego Boże. Apostoł zaprzecza temu, szczególnie jakby właśnie był winien czynienia Chrystusa przyczyną i autorem grzechów ludzkich. Przeciwnie, stwierdza: ja samego siebie czynię wtedy przestępcą. Co to oznacza? Jeśli po dostąpieniu przeze mnie usprawiedliwienia w dalszym ciągu jestem grzesznikiem, to jest to moją winą, a nie winą Chrystusa. Tylko ja mogę mieć za to wyrzuty. Nikt nie ma prawa za to obwiniać Chrystusa. I Paweł w dalszym ciągu przechodzi do odpierania argumentów swoich krytyków. Ich zarzut, że usprawiedliwienie przez wiarę jakoby zachęca do trwania w grzechu, jest wręcz śmieszny. Ludzie ci w okropny sposób objawiają kompletny brak zrozumienia istoty Ewangelii i prawdy dotyczącej usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie nie jest bowiem jakąś prawną fikcją, w której tylko stanowisko człowieka doznaje zmiany, podczas kiedy jego charakter pozostaje nietknięty. Nie, apostoł podkreśla: jesteśmy usprawiedliwieni w Chrystusie. Znaczy to, że usprawiedliwienie nasze ma miejsce w tym momencie, kiedy dostępujemy połączenia się z Chrystusem poprzez wiarę, a ktoś, kto jest złączony z Chrystusem, nie może już być takim samym człowiekiem, jak był poprzednio. Nie, doznaje wielkiej przemiany. Nie chodzi tu już tylko o jak gdyby prawną sytuację przed Bogiem, która uległa zmianie, ale chodzi o to, że człowiek połączony z Chrystusem doznaje radykalnej i trwałej przemiany. Człowiek taki staje się nowym stworzeniem, rozpoczyna nowe życie. Zdumiewająca przemiana dokonująca się w życiu człowieka, który dostąpił usprawiedliwienia w Chrystusie, jest opisana w dalszych słowach apostoła Pawła z drugiego rozdziału listu do Galacjan. Paweł, pisząc o tej sprawie, posługuje się terminami śmierć i zmartwychwstanie. W wierszach 19 i 20 dwukrotnie pisze o umieraniu i powstawaniu do życia. I zawsze jest to efekt połączenia się z Chrystusem. Poprzez wiarę mamy udział w śmierci i w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W wierszu 19 czytamy najpierw: przez prawo stałem się martwy dla prawa, bym zaczął żyć dla Boga. Zostałem ukrzyżowany wraz z Chrystusem. A w wierszu 20 czytamy: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Teraz staje się już znacznie jaśniejsze, dlaczego chrześcijanin, który dostąpił usprawiedliwienia w Chrystusie, nie ma wcale wolności, by grzeszyć. W Chrystusie bowiem stare przeminęło, wszystko staje się nowe. Jest tak dlatego, że śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nie są tylko wydarzeniami historycznymi. Są wydarzeniami, w których przez połączenie się Jego ludu z Nim, poprzez wiarę, każdy z nas ma bezpośrednio niejako udział. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany i teraz żyję. W momencie, kiedy zostaliśmy przyłączeni do Chrystusa, w Jego śmierci, nasze stare życie skończyło się. Jest więc czymś śmiesznym twierdzić, że moglibyśmy kiedykolwiek do tego starego życia jeszcze powracać. Zresztą powstaliśmy do nowego życia i w pewnym sensie właśnie to nowe życie możemy przeżywać jedynie dzięki wierze w Chrystusa. Już nie my tutaj żyjemy, ale Chrystus, który żyje w nas. A żyjąc w nas, On sam daje nam nowe pragnienia. Pragnienie, by być świętym, by złączyć się z Bogiem, by znaleźć się w niebie. Nie znaczy to, że nie potrafimy w ogóle już grzeszyć. Niestety, możemy to nadal czynić, ale nie chcemy. Zmieniła się zasadniczo cała natura naszego życia. Wszystko teraz jest inne, ponieważ my sami staliśmy się inni. Zwróćmy uwagę, jak bezpośrednio i osobiście przedstawia apostoł tę sprawę. Pisze: Chrystus wydał samego siebie za mnie. Chrystus żyje we mnie. Jest to radosne stwierdzenie rzeczywistego faktu. Drogi przyjacielu, nikt, kto prawdziwie pojął tę prawdę, nie może poważnie myśleć o powrocie do starego stylu życia. Czy my, jeśli rozpoczęliśmy nowe życie z Jezusem, mamy taką jasną i radosną świadomość, że Jezus żyje w nas i że pragnie nas stale przemieniać? Widzieliśmy, w jaki sposób apostoł Paweł oddalił zarzuty swoich przeciwników, usiłujących podważyć jego naukę o usprawiedliwieniu jedynie z wiary. W ostatnim wierszu drugiego rozdziału listu do Galacjan czytamy takie słowa Pawła, które zupełnie obnażają fałsz nauczania jego krytyków. Apostoł pisze: nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez prawo jest sprawiedliwość, znaczy to, że Chrystus daremnie umarł. Musimy wczuć się w całą potęgę tego sformułowania. Dwie fundamentalne zasady nauki chrześcijańskiej to łaska Boga i śmierć Jezusa Chrystusa. Ewangelia, dobra nowina od Boga, mówi o Jego łasce. Wiara chrześcijańska jest wiarą w Chrystusa ukrzyżowanego. Chrystus umarł w nasze miejsce z powodu naszych grzechów, by nas uratować. Jeśli więc ktokolwiek usiłuje postawić na swoim i twierdzi, że usprawiedliwienia dostępuje się dzięki uczynkom, że można zasłużyć na zbawienie przez własne wysiłki, wtedy przekreśla fundament religii chrześcijańskiej, unicestwia łaskę Boga. Skoro zbawienie jest dzięki uczynkom, a nie przez łaskę, powoduje, że śmierć Chrystusa jest jakby niepotrzebna. Chrystus daremnie umarł. Jeśli bowiem zbawienie jest dzięki naszym własnym uczynkom, to dzieło Chrystusa nie było konieczne. A jednak jest wielu takich, którzy właśnie w ten sposób rozumują. Podobnie jak judaizujący nauczyciele kiedyś, dzisiaj popełniają te same błędy. Starają się przypodobać Bogu poprzez własne uczynki, własne zasługi. Myślą, że jest to czymś szlachetnym. Usiłowanie zdobycia dla siebie dostępu do Boga, ale nie jest to nic szlachetnego. Jest to objaw pychy, bo wtedy nie tylko twierdzimy, że jesteśmy w stanie dosięgnąć nieba o własnych siłach, ale zaprzeczamy wręcz zarówno pełnej łaski i miłości naturze Boga, jak i konieczności misji Jezusa Chrystusa. To tak, jakbyśmy powiedzieli Chrystusowi, iż szkoda, że się fatygował, bo umrzeć za nas nie było czymś koniecznym. Było to właściwie zbyteczne. Kto tak rozumuje, nie pozwala, żeby Bóg objawił mu się jako pełen łaski i miłości Ojciec. Tak więc, podsumowując, możemy w apostolskim nauczaniu odnaleźć i wyodrębnić cztery podstawowe prawdy. Po pierwsze, największą potrzebą człowieka jest dostąpienie usprawiedliwienia, czyli przyjęcia przez Boga. W porównaniu z tym wszystkie inne ludzkie potrzeby bledną i wydają się nieistotne. W jaki sposób możemy pojednać się z Bogiem, by móc spędzić i doczesność, i wieczność jako ludzie obdarzeni Jego łaską, dopuszczeni do Jego służby? Po drugie, usprawiedliwienie nie jest z uczynków prawa, ale poprzez wiarę w Chrystusa. Jeden z ojców Kościoła formułuje tę prawdę w następujący sposób. Muszę słuchać tego, czego uczy mnie Ewangelia. Mianowicie nie tego, co ja winienem zrobić, ale co Jezus Chrystus, Syn Boga, dla mnie uczynił. To znaczy, że cierpiał i umarł, aby mnie wybawić od grzechu i śmierci. Po trzecie, jeśli by ktoś ufał nie Jezusowi Chrystusowi, ale raczej samemu sobie, to obraża zarówno Bożą łaskę, jak i krzyż Chrystusa, bowiem w ten sposób oświadcza, że jedno i drugie jest niepotrzebne. I czwarta rzecz. Kto zaufa Jezusowi Chrystusowi i w ten sposób dostąpi połączenia się z Nim, rozpoczyna całkowicie nowe życie. Jeśli jesteśmy ukryci w Chrystusie, zjednoczeni z Nim, to jesteśmy jeszcze kimś więcej niż tylko usprawiedliwionymi grzesznikami, bo wtedy stwierdzamy, że właściwie umarliśmy i powstaliśmy do nowego życia wraz z Chrystusem. Wtedy możemy powiedzieć, powtarzając za apostołem Pawłem, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Na początku następnego, trzeciego rozdziału listu apostoł wraca do samych Galacjan i do ich niewierności wobec Ewangelii. Pisze: o nierozsądni Galacjanie, któż was tak otumanił, chociaż mieliście w oczach wierny obraz Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego? Apostoł Paweł stwierdza, że Galacjanie sprzeniewierzyli się Ewangelii. Nazywa ich postawę głupotą, wręcz szaleństwem. Paweł wymalował przecież przed ich oczami obraz Chrystusa, ukrzyżowanego za nich Zbawiciela. I jest zdumiony, że tak szybko zapomnieli o nim. Apostoł obnaża nierozumność Galacjan. Powinni kategorycznie odeprzeć złe wpływy. Wiedzieli z własnego doświadczenia, że Ewangelię należy przyjmować wyłącznie wiarą. Apostoł zadaje więc im pytania. Tego tylko chcę się od was dowiedzieć. Czy dzięki przestrzeganiu prawa, czy przez orędzie wiary otrzymaliście od Boga dar ducha? Czy aż tak nierozsądni jesteście? Zaczęliście w duchu, a teraz skończycie na ciele? Tyleż szczytnych przeżyć dane wam było na próżno? To nie może być na próżno. Bóg obdarza was duchem i działa w was cudownie. Czy dlatego tak czyni, że trzymacie się prawa, a nie dzięki temu, że przyjęliście orędzie wiary? Pojawia się tu pytanie, co to znaczy żyć wiarą? Apostoł udziela tu jasnej odpowiedzi. Znaczy to zaufać Jezusowi, ufać Jego Słowu, budować na trwałym fundamencie, czynnie i nieustannie kierować się Bożym Słowem i opierać się na Nim. Tylko to zapewnia wierzącym odporność na fałszywe nauki oraz na różne zwątpienia i duchowe rozterki. Apostoł Paweł przedstawił Galacjanom różnice, jakie występują między Ewangelią wiary a wysiłkami podejmowanymi przez nich, by zasłużyć sobie na Boże błogosławieństwo. Bóg dał Galacjanom Ducha, Ducha Świętego i dokonywał wśród nich wielu cudów. Uczynił to, gdy uwierzyli w Jego obietnicę, a nie dlatego, że spełniali dobre uczynki zgodne z nakazami prawa. Tak było także w życiu Abrahama, którego przykład Paweł przedstawia Galacjanom następująco. Czytamy od wiersza 6. W taki sposób Abraham zaufał Bogu, co Bóg uznał za podstawę usprawiedliwienia. Niech będzie wam wiadomo, że ci są synami Abrahama, którzy uwierzyli Bogu. Przewidziane to było, jak świadczy Pismo, że Bóg usprawiedliwi narody za sprawą wiary. Tamże poświadczona jest dobra wieść dla Abrahama. W tobie wszystkie narody będą obdarzone błogosławieństwem. Dlatego ci, którzy uwierzyli Bogu, otrzymają błogosławieństwo wspólnie z wierzącym Abrahamem. Abraham został usprawiedliwiony przed Bogiem dzięki swej wierze. Zaufał Bogu, uwierzył w Jego obietnicę i to sprawiło, że stał się ojcem wiary wszystkich narodów. Apostoł podkreśla, ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. W 4 kolejnych wersetach tego urywka, w 6, 7, 8 i 9 wierszu powtarza się myśl, że właściwy stosunek człowieka do Boga, polegający na uzyskaniu od Niego usprawiedliwienia i łaski, powinien się opierać na wierze. Słowo wiara pojawia się tu wielokrotnie. Wspomnienie postaci Abrahama było mistrzowskim pociągnięciem apostoła Pawła. Judaizujący nauczyciele powoływali się na Mojżesza jako na autorytet, więc Paweł cofnął się jeszcze o kilkaset lat do samego Abrahama. Pamiętamy, że Abraham był już starym człowiekiem, gdy Bóg obiecał mu syna, a nawet liczne potomstwo. Pewnego dnia wywołał Bóg Abrahama, kazał mu spojrzeć w niebo i policzyć gwiazdy, a potem rzekł do niego: zapewniam cię, Abrahamie, tak liczne będzie twoje potomstwo. Abraham uwierzył w Bożą obietnicę i Bóg, jak pisze Paweł, poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Musimy starannie rozważyć, co się potem stało. Po pierwsze, Bóg zostawił Abrahamowi obietnicę. Obietnicę o potomstwie miał Abraham niejako wymalowaną, jak gdyby przed oczyma. Podobnie jak obietnica przebaczenia przez ukrzyżowanego Chrystusa została wymalowana przed oczyma Galacjan. Potem Abraham uwierzył Bogu, pomimo pozornej niemożliwości spełnienia się obietnicy Bożej. Abraham całkowicie zdał się na wierność Bogu. Po trzecie, wiara Abrahama została poczytana mu jako sprawiedliwość. To znaczy, że on sam został przyjęty przez Boga jako człowiek sprawiedliwy, dzięki wierze. Nie dostąpił tego usprawiedliwienia na skutek uczynienia czegokolwiek, czym by sobie na to zasłużył, ani dlatego, że został obrzezany, albo że zachowywał określone prawa. Wtedy jeszcze prawa Mojżeszowego w ogóle nie było, ale po prostu dlatego, że uwierzył Bogu. Apostoł podkreśla, że prawdziwym potomstwem wierzącego Abrahama są wszyscy ci, którzy wierzą. Wszystko to Galacjanie powinni wiedzieć i nigdy nie powinni być tak głupi, jak stwierdza apostoł, by poddać się jakiemuś omamieniu, czarowi fałszywych nauczycieli. Galacjanie powinni wszystko to wiedzieć, jak wykazuje apostoł, zarówno z własnego doświadczenia, jak również z pism Starego Testamentu. Pamiętajmy, że i my powinniśmy weryfikować każdą teorię, każdą naukę ludzką, porównując ją z Ewangelią, Ewangelią Chrystusa, konfrontując ją z własnymi doświadczeniami i z nauką całej Biblii. Ze słów apostoła Pawła wyłania się wyraźnie i jasno prawda o Ewangelii. Czym jest Ewangelia? Ewangelia to prawda o ukrzyżowanym Chrystusie, o Jego doskonałym, całkowitym, dokończonym dziele na krzyżu, prawda o Jego zmartwychwstaniu, o Jego zwycięstwie i o Jego wiecznym panowaniu. Ewangelia usprawiedliwienia z wiary jest jedyną prawdziwą Ewangelią. Ewangelią zarówno Nowego, jak i Starego Testamentu. Ewangelią, którą Bóg rozpoczął głosić Abrahamowi i którą w dalszym ciągu głosił w swoim czasie apostoł Paweł. Polega ona na przedkładaniu ludziom przed oczy Jezusa Chrystusa jako ukrzyżowanego Zbawiciela. Zastanówmy się, czy taką Ewangelię i my głosimy dzisiaj i czy tę Ewangelię przyjmujemy.